Jest godzina 16, dzisiaj jest 18 lutego, rozpoczynamy popołudnie wnet. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj oczywiście najważniejszą informacją dnia to wszystko, co się dzieje wokół stosunków polsko-izraelskich, wokół odwołania szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie. Już wiemy od pewnego czasu, że premier Mateusz Morawiecki nie jedzie, ale dzisiaj też z uwagi na to, co powiedział minister spraw zagranicznych Izraela, z podróży zrezygnował też minister spraw zagranicznych. Mamy połączenie telefoniczne z panem Szymonem Symkowskim Welsenkiem, wiceministrem spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
To co mamy sądzić i możemy sądzić o relacjach polsko-izraelskich?
Wie pan, relacje polsko-izraelskie to jest rzecz dla nas oczywiście bardzo ważne i zależy nam na tym, żeby one były dobre. Ale myślę, że dzisiaj ważniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy można jakiekolwiek relacje, można cokolwiek poświęcać w imię dobrych relacji z jakimkolwiek państwem w polityce międzynarodowej. I wczorajsza decyzja pana premiera Morawieckiego oraz dzisiejsza decyzja o tym, że nie weźmiemy udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu, jest odpowiedzią na to pytanie, odpowiedzią bardzo jednoznaczną. Polska jest zdeterminowana, żeby bronić prawdy historycznej i swojego dobrego imienia w relacjach międzynarodowych i takim sygnałem jednoznacznym wycofania się z obecności na tym szczycie przekazuje ten fakt opinii międzynarodowej i innym państwom. Nam oczywiście zależy na tym, żeby relacje międzynarodowe utrzymywać jak najlepsze z różnymi krajami, w tym i z Izraelem. Natomiast wartością pierwszorzędną dla władz polskich, jedną z fundamentalnych, jest obrona dobrego imienia Polski i prawdy historycznej przed jej szkalowaniem, przed takimi haniebnymi wypowiedziami, jak ta, która miała miejsce dzisiaj, wczoraj wieczorem, przepraszam, a dzisiaj ona była szeroko komentowana, wypowiedź ministra spraw zagranicznych Izraela.
O tym, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matkim i o tym, że pamiętamy i nie wybaczymy. To jest ta wypowiedź ministra spraw zagranicznych.
Dokładnie tak. I jeżeli na tą wypowiedź nie będzie odpowiedniej reakcji władz izraelskich, na tą reakcję oczywiście oczekujemy, jednoznacznie jej żądamy, to warto będzie postawić pytanie, czy takie osoby jak Jan Karski, jak Henryk Sławik, jak Konstanty Rokicki, jak Aleksander Ładoś, czyli osoby, które przyczyniły się do uratowania dziesiątek, setek Żydów w tych dramatycznych, zbrodniczych latach II wojny światowej. Czy to są osoby, które wyssały antysemityzm z mlekiem matki, zdaniem pana ministra Kaca? Bo to jest pytanie, które też trzeba sobie jasno postawić. Czy ci wszyscy Polacy uhonorowani jako sprawiedliwi wśród narodów świata, było ich bez liku? Czy to są osoby, które też pan minister uważa za takie, które wyssały antysemityzm z mlekiem matki? Myślę, że władze izraelskie naprawdę powinny w sposób jednoznaczny odciąć się od tej wypowiedzi, bo ona jest nie do zaakceptowania, nie tylko z polskiego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia każdego, kto traktuje poważnie prawdę historyczną o II wojnie światowej.
Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Netanjahu przez telefon. Po tej rozmowie wyglądało na to, że sytuacja jest załagodzona. Jak pan myśli, czy te wypowiedzi ministra spraw zagranicznych możemy uznać za przypadkowe?
Wie pan, wydaje mi się, panie redaktorze, że w trakcie kampanii wyborczej w Izraelu, która jest, że tak powiem, w kulminacji, można powiedzieć, dzieje się rzecz bardzo niedobra. Niektórzy politycy tamtejsi ulegają pokusie położenia dobrych relacji polsko-izraelskich na ołtarzu własnych korzyści wyborczych. I tak traktuję tą wypowiedź, bo jest pewnie jakaś część wyborców w Izraelu, którą można próbować pozyskać tego rodzaju kontrowersyjnymi, szkalującymi sformułowaniami. Natomiast wydaje mi się to głęboko nieodpowiedzialne, w szczególności jeżeli takie słowa padają z ust nie jakiegoś szeregowego polityka, co oczywiście też byłoby godne potępienia, ale jeżeli padają takie słowa z ust szefa dyplomacji izraelskiej, to jest bardzo bolesne i to musiało się też, to musiało się spotkać z bardzo zdecydowaną reakcją z naszej strony.
Może takie oświadczenia gdzieś są, ale nie słychać żadnego wyrazu potępienia z żadnej strony sceny politycznej izraelskiej.
Czekamy cały czas na to aż takie potępienie i jednoznaczne odniesienie się do tych słów padnie. Tak jak powiedziałem, jeżeli ono nie padnie, to trzeba będzie dokonać z jednej strony refleksji nad tym, jakie dalsze kroki polska dyplomacja i polskie władze muszą w tej sprawie podjąć, ale z drugiej strony też publicznie myślę, że już dziś warto zadać pytania, czy wspomniani przeze mnie bohaterowie polscy, którzy ratowali Żydów w trakcie II wojny światowej, są osobami, które zgodnie z tym, co mówi pan minister Katz, wyssały antysemityzm z mlekiem matki. To jest oburzające, głęboko niesprawiedliwe, bolesne i nieakceptowalne stwierdzenie.
Tylko jak będziemy, panie ministrze, po nazwisku bohaterów wymieniać, to będzie gorzej, bo miliony Polaków po pierwsze zginęły, a po drugie walczyły z niemiecką i sowiecką okupacją w Polsce i o tych milionach i w imieniu tych milionów rząd polski powinien przemawiać.
I my przemawiamy w imieniu narodu polskiego i państwa polskiego, który nigdy nie współpracował z hitlerowcami, wręcz przeciwnie, polskie państwo głęboko starało się pomóc prześladowanym i mordowanym Żydom i również w sensie prawnym karało te osoby, które się do tej zbrodni przyczyniały. W związku z tym trzeba sobie powiedzieć jasno, że nie były to działania indywidualnych jednostek, tylko było to działanie systemowe państwa polskiego. Natomiast warto wskazywać indywidualnych, tych najbardziej znanych bohaterów, choćby dlatego, żeby na ich przykładzie pokazywać, jak głęboko niesprawiedliwe jest to twierdzenie.
Dzisiaj po raz kolejny do MSZ-u została wezwana ambasador Izraela. Czy możemy powiedzieć, co powiedziała, w jaki sposób tłumaczyła swojego ministra spraw zagranicznych?
Przede wszystkim przekazaliśmy pani ambasador nasze wyrazy oburzenia i nasze oczekiwanie jednoznacznej reakcji w tej sprawie władz izraelskich. Pani ambasador przyjęła to do wiadomości i też wydawała się zakłopotana sytuacją wynikłą z wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Izraela.
A czy próbowaliśmy, czyli polska dyplomacja próbowała namówić premierów Grupy Wyszehradzkiej, żeby w ogóle zrezygnowali z wizyty w Izraelu?
Pan minister Czaputowicz obecny dzisiaj w Brukseli informował naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej o powodach wycofania się Polski z uczestnictwa w szczycie Grupy V4 w Izraelu. Napotkał tutaj na zrozumienie i też to, że sam szczyt jako wydarzenie został odwołany, jest świadectwem solidarności krajów Grupy Wyszehradzkiej z Polską w tej sprawie i też podobnym wyrazem podobnego spojrzenia na kwestię prawdy historycznej i wydarzenia II wojny światowej. Natomiast indywidualne decyzje krajów co do kwestii wizyty w Izraelu i przywódców tych państw, no to są suwerenne decyzje tych władz i nie zamierzamy też w nie ingerować.
Ponieważ ten szczyt Grupy Wyszehradzkiej w gorącym czasie kampanii wyborczej w Izraelu miał mieć miejsce, czyli był zaplanowany, czy to było taka chęć premierów Grupy Wyszehradzkiej, żeby wesprzeć premiera Netanyahu? Jaki był sens umawiania się w Jerozolimie premierów Grupy Wyszehradzkiej?
Grupa Wyszehradzka, nie tylko pod prezydencją słowacką, ale też pod wcześniejszymi prezydencjami, prowadzi aktywną działalność na forum międzynarodowym i spotyka się z różnymi państwami w różnych formatach. Przypomnę tu, że niedawno spotkała się z panią kanclerz Merkel w Bratysławie. Są zaplanowane również spotkania z grupą krajów Bałkanów Zachodnich i mam przekonanie, że w innych warunkach politycznych i bez tego kontekstu tych bardzo czy to wypaczonych przez izraelskie media, czy to wprost skalujących i haniebnych wypowiedzi, takie spotkanie mogłoby być spotkaniem wartościowym. Natomiast, no niestety, te ostatnie dni, te wypowiedzi sprawiły, że kontekst tego spotkania uniemożliwił uczestnictwo w nim premiera Mateusza Morawieckiego i polskich przedstawicieli.
Ale czy już są jakieś reakcje, dyplomacji czy europejskiej, czy też najciekawsze dla nas reakcje jakieś z Jerozolimy płyną na to, co się wydarzyło?
Te reakcje muszą być jednoznaczne i na takie jednoznaczne reakcje cały czas czekamy.
Czyli takich reakcji jeszcze nie ma, no bo w Jerozolimie i w Tel Awiwie czas pewno płynie wolniej, zanim dojdzie do momentu, w którym te reakcje poznamy, musi upłynąć trochę czasu. A jeśli tych reakcji nie będzie?
Powiedziałem o tym, panie redaktorze, że wtedy trzeba będzie bardzo poważnie zadać sobie pytanie o dalszy rozwój i perspektywy tego rozwoju relacji dyplomatycznych z Izraelem. No i także stawiać publicznie pytania o to, ile wspólnego z prawdą, pokazując to na przykładach, ma twierdzenie ministra spraw zagranicznych Izraela. Myślę, że im dłużej to stwierdzenie pana ministra Katza, ministra spraw zagranicznych Izraela, nie zostanie jasno zdementowane i nie zostanie władze izraelskie się od niego nie odetną, tym dłużej tego rodzaju wypowiedź będzie kompromitowała na arenie międzynarodowej jej autora.
Zależy to od propagandy i od środków masowego przekazu na świecie, a te, jak wiemy, nie są za bardzo przychylne Rzeczpospolitej.
To jest wyzwanie, z którym mierzymy się nie od dziś, ale mam takie przekonanie, że radzimy sobie z nim wbrew temu, jaka dzisiaj może panować atmosfera, coraz lepiej. Proszę zwrócić uwagę, że na różnego rodzaju wypowiedzi szkalujące, czy też z tego rodzaju stwierdzenia w zachodnich mediach napotykamy od wielu, wielu lat, ale dopiero teraz one napotykają na bardzo zdecydowaną reakcję, również w warstwie tej symboliki międzynarodowej, bo wycofanie się premiera i polskich przedstawicieli ze szczytu Grupy Wyszehradzkiej to jest bardzo wymowna nieobecność i też sygnał do opinii międzynarodowej, że na tego rodzaju wypowiedzi czy stwierdzenia nie będzie mogło być zgody w przyszłości.
Panie ministrze, na zakończenie pytanie, jak to zrozumieć? Organizujemy w Warszawie wielką konferencję, która właściwie jednym z podmiotów tej konferencji jest zagrożenie dla Izraela. Potem premier, zwołują premierzy Wyszehradcy spotkanie w Jerozolimie. Wiemy, jaka jest symbolika tego spotkania. Izraelowi zależy na tym, żeby wspólnota międzynarodowa uznała Jerozolimę jako stolicę państwa izraelskiego i w tym samym czasie pokazuje się Polsce, co się o niej myśli i w jaki sposób się myśli i przekazuje się takie fałszywe informacje na cały świat. Dlaczego?
To jest bardzo dobre pytanie, które należałoby zadać przedstawicielom władz izraelskich. Dlaczego jest tak, że w kontekście niewątpliwego sukcesu konferencji bliskowschodniej, wydarzenia, które zgromadziło ponad 60 przedstawicieli różnych krajów, na którym zapadły decyzje przybliżające nas do na pewno dalekiej ścieżki stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, dzieje się tak, że przesłaniają sukcesy tej konferencji nierozsądne wypowiedzi czy nieprecyzyjne cytowania, czy też wprost wypowiedzi no, kładące się cieniem na relacjach polsko-izraelskich. Nasza reakcja tu musi być bardzo zdecydowana i jest zdecydowana, natomiast samo to pytanie, dlaczego takie postępowanie ma miejsce, to jest pytanie, które powinno być może publicznie skierowane do władz Izraela.
A to jest właściwie to, co się zdarzyło w stosunkach polsko-izraelskich, jest w czyim interesie?
Na pewno nie jest w interesie tych, którym zależy na dobrej współpracy Polski i Izraela, a taka współpraca, mam takie przekonanie, mimo tych indywidualnych, naprawdę szkodliwych wypowiedzi, jest konieczna, zarówno w kontekście spojrzenia na przyszłość, choćby stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale też wobec tego, że są to dwa kraje, które powinny budować pojednanie między sobą, ale pojednanie oparte i pokój na prawdzie historycznej. Inaczej tego zrobić się nie da.
A czy gdzieś tam w tle nie snuje się ta słynna ustawa 447, która przeszła przez kongres, czyli to, o czym powiedział sekretarz stanu Pompeo w czasie konferencji z ministrem spraw zagranicznych, że jakoś nasi koledzy w Polsce muszą ten problem rozwiązać?
Tutaj nie ma zgody z panem sekretarzem Pompeo w tym temacie. Ten temat został dawno rozwiązany i władze polskie w sposób jednoznaczny stoją na stanowisku, że ta sprawa jest zamknięta.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, że w takim dniu znalazł pan czas dla Popołudnia Wnet.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Pan Szymon Synkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 16:15. Teraz posłuchamy w Popołudniu Wnet zespołu Super Trump. Ciekawe, czy Wojciech Cejrowski w studiu Dziki Zachód już wstał, czy słucha Popołudnia Wnet, a w nim zespołu Super Trump. Jest godzina 16:20. Popołudnie Wnet. I mamy kolejne połączenie telefoniczne. Doktor Rafał Brzeski jest przy telefonie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Poprosimy o geopolityczną wykładnię tego, co się zdarzyło w stosunkach Polski z Izraelem.
Och, geopolitycznie to będzie trudne, ale spróbujemy. Więc najpierw należy ustalić jedną rzecz. Czy to był przypadek, czy nie? W służbach obowiązuje zresztą rosyjskie powiedzenie, że jeżeli coś zdarzy się jeden raz, to jest to przypadek. Jeżeli coś zdarzy się dwa razy, no to powinny zaświecić się lampki czerwone. A jeżeli coś się zdarzy trzy razy, to jest to na pewno zaplanowana, zorganizowana kampania. Tutaj zdarzyło się co najmniej cztery razy w tym przypadku. Wobec tego mamy do czynienia z kampanią antypolską. W związku z czym należy się zastanowić, dlaczego. I dlaczego teraz? Więc można uważać, że to jest kampania antypolska spowodowana kampanią wyborczą, przedwyborczą w Izraelu. Ale to jest trochę za słabe, chociaż logiczne. Dlatego, że jest to jak gdyby odniesienie do ludzi, nazwijmy to, wywodzących się z Polski i którzy wprawdzie doświadczyli dobra, albo ich rodzice, albo ich dziadkowie doświadczyli dobra w Polsce, ale było to w czasach wojny, czyli to już jak gdyby zostało nieco albo nawet mocno zapomniane. A po drugie, przecież jest jakiś taki wewnętrzny, podskórny żal. Nas w Polsce nie ma, a Polacy tam zostali. Drugi segment wyborczy to są ludzie w tej chwili w olbrzymiej liczbie, którzy przybyli do Izraela ze byłego Związku Sowieckiego, czyli z Rosji. Dla tych ludzi Polska to jest nadal, tak jak za czasów Sowietów, jakiś tam prowincja, skrajna prowincja, może nie całkiem skrajna, ale skrajna prowincja Rosji. W związku z czym, dlaczego ta skrajna prowincja Rosji nagle wybija się na suwerenność i nagle nie chce słuchać Moskwy? Do tego jeszcze można dołożyć rzecz, o której mnie ostrzegał, czy całą sprawę, o której mnie ostrzegał pan Kiełczyński, czy był człowiek, który był z partii Likud, który swego czasu wpędzał w kompleks winy Niemców, który działał terrorystycznie, bo podkładał bomby pod biura Lufthansa, który się przykuł do fotela przewodniczącego Bundestagu. I on później był jednym z najlepszych szpiegów CIA w Izraelu, a później, ponieważ został rozpracowany, w związku z czym uciekł do Polski. Ja się z nim widziałem wielokrotnie i wiele godzin żeśmy rozmawiali i przed samym wyjazdem, bo wyjechał później do Stanów Zjednoczonych, przed samym wyjazdem i przed odlotem, poprosił mnie o spotkanie i ostrzegł mnie. Niemcy i nasi, w rozumieniu Izrael, zawarli porozumienie, by wpędzać was w poczucie winy. Ja się na tym znam, na wpędzaniu w poczucie, w kompleks winy. I ostrzegam. Panie Rafale, niech pan powtórzy komu trzeba, komu pan to uzna za konieczne. Proszę państwa, to było w roku 1993. Albo może trochę później, ale to w każdym razie na początku, w pierwszej połowie lat 90. Wtedy już zaczęła się kampania wpędzania Polaków w poczucie winy. Nieco wcześniej zaczęła się kampania medialna o polskich obozach koncentracyjnych, czyli dzieleniu się przez Niemców winą za zagładę Żydów. I jak gdyby takim już apogeum to są ostatnie godziny. Bo tu już nikt nie, to już nie mówią dziennikarze, pisarze, którzy się mogą mylić, mogą źle rozumieć, historycy, którzy mogą być niedouczeni, nie. To już mówią przedstawiciele państwa. W związku z czym to już jest, no wyżej już nie bardzo można jak, żeby ktoś nam zarzucił udział w Holokauście. I teraz należy myśleć, komu to może być na rękę. Dlatego, że odwołanie Wyszehradu, dzisiejsze, to jest nie na rękę premierowi Netanyahu. Dlatego, że miał możliwość zaprezentowania się jako człowieka, który potrafi grać w polityce międzynarodowej, którego tu wszyscy szanują. Cała Grupa Wyszehradzka przyjeżdża do Izraela. To miało być w Jerozolimie na dodatek. W związku z czym tego nie ma. Jest za to konflikt. To może być na rękę natomiast tej grupie w Stanach Zjednoczonych, która chce wymusić na Polsce odszkodowania. To może być również na rękę tak zwanym progresistom w Brukseli, którzy uważają, że Polska jest rządzona przez protofaszystów, przy czym ten protofaszysta to jest ktoś, z kogo może wyrosnąć faszysta. No więc Polska jest protofaszystowska w ich rozumieniu, w związku z czym jeżeli my jej zarzucimy i to jeszcze tak wysoko i tak autorytatywnie jak premier Izraela zarzucimy im antysemityzm, no to będzie to potwierdzenie, że to są protofaszyści, antysemici, w związku z czym nikt nie stanie w ich obronie i każdy będzie od nich uciekał jak od zarazy. Natomiast dla tych progresistów rząd, który jest w Polsce i to jeszcze rząd, który się wybija na suwerenność i wybija państwo na suwerenność, a co więcej działa sprawnie, gospodarczo sprawnie, no i do tego jeszcze politycznie sprawnie zaczyna działać, zaczyna się liczyć, że jest liderem całej grupy państw środkowoeuropejskich, no to coś takiego, to jest zgroza. Do tego jeszcze dochodzą eurowybory, wobec tego stronnictwo progresistów musi wyciąć maksymalną liczbę polityków i z krajów, które są niechętne Brukseli. A jeszcze do tych wszystkich polskich przeciwników należy dołożyć tych, którzy wskutek polityki działań naszego rządu obecnego, no stracili sporą i tracą spore pieniądze. No przecież pamiętajmy, że jeżeli Polska straciła 250 miliardów złotych w ciągu ostatnich lat, za poprzednich rządów, no to ktoś te pieniądze zyskał. No jeżeli teraz nie traci, no to ktoś te pieniądze traci. Tak dobrze było, a nie jest. W związku z czym należy przywrócić, żeby było tak, jak było. Stąd te inwestycje w naszą opozycję polityczną, a podejrzewam również, że i materialne. W związku z czym no, nie brakuje nam przeciwników, a łatka antysemitów, łatka zbrodniarzy, bo to już jest w tym wypadku zbrodniarzy, bo to jest współuczestników Holokaustu, no to jest bardzo ciężki zarzut i to rzeczywiście medialnie będzie pracowało antypolsko. Tylko ja nie jestem, przynajmniej w założeniu powinno działać antypolsko. Czy będzie działało? No być może i moja nadzieja jest taka, że przedobrzono. W związku z czym to może spowodować odruch nie wstrętu do Polaków, a wstrętu do tych, co chcą oskarżyć Polaków. Może nie tyle wstrętu, ale w każdym razie sympatii do oskarżanych Polaków.
Nawet jest oświadczenie: polscy Żydzi, stawianie zarzutów antysemityzmu Polakom znieważa też nas. Takie jest oświadczenie Związku Gmin Żydowskich. Te słowa są jeszcze bardziej przykre dziś, 30 lat później, gdy po obu stronach uczyniono już tak wiele dla wzajemnego zrozumienia naszych bardzo trudnych, lecz wspólnych dziejów. Takie jest oświadczenie, nie wiem, czy odnoszące się do stwierdzenia: Polacy wyssali antysemityzm mlekiem matki. To kiedyś Itzhak Shamir wypowiedział te słowa. Gdzieś nam Niemcy uciekły z tej analizy, bo zaczął pan swoją analizę od związku.
Uciekły nam Niemcy, dlatego że dla Niemców Polak antysemita i to, co jest w tej chwili, to, co powiedziano, że Polak współuczestnik Holokaustu, no to znakomicie ich rozgrzesza. To już szef antyniemieckiej czarnej propagandy w latach II wojny światowej, Sefton Delmer, stwierdził, że Niemcy mają niewiarygodny talent do samowybielania się. No wobec tego starają się od dziesiątków lat wybielić siebie i podzielić się no zbrodnią, inaczej nie można tego nazwać, i hańbą zbrodni z innym narodem. Chcą się podzielić z nami. Zresztą to było zaplanowane. Proszę pamiętać, o czym się rzadko mówi, że Auschwitz to miał być w założeniu i na początku był, w pierwszych bodajże roku albo dwóch latach, obozem wyłącznie dla Polaków. To później stał się obozem zagłady również dla Żydów i innych nacji, dla Romów, dla Cyganów i tak dalej. Znaczy dla Romów i dla innych nacji. Natomiast dla jeńców radzieckich czy rosyjskich. W każdym razie na początku był to obóz wyłącznie dla Polaków. Pierwszy transport był z Tarnowa. To jest Auschwitz. A ile było obozów wcześniej w Chełmie i w paru innych miejscach, to się wszystko na początku tam byli Polacy niszczeni i wyniszczali. Pierwszy naród, który zaczął być niszczony w II wojnie światowej i to wyniszczany fizycznie, to byli Polacy, bo ci, których wysiedlono i wyrzucono z Poznańskiego, które przerobiono przecież wówczas na Wartegau. To była cała inteligencja, to był zorganizowany rabunek nie tylko majątku polskiego, które wszystkie przedsiębiorstwa przechodziły w terenach wcielonych do Rzeszy, czyli między innymi na Śląsku i w Poznańskim, w Wielkopolsce, wchodziły, aż przecież po Łódź, to wchodziły, to nie tylko przedsiębiorstwa były przejmowane przez Niemców na własność, dlatego że jeżeli były to przedsiębiorstwa akcyjne, to wszystkie akcje wędrowały do Berlina. Więc to, ale poza tym zajmowano majątki prywatne, zabierano, wyrzucano ludzi z mieszkań, zabierano mieszkania, wyrzucano, ale to żeby mieszkania, meble, sprzęty, które były w mieszkaniach. Jak to się zapakował, to tak samo jak wywózka na Kresach. O wywózce na Kresach się mówi, ale o wywózce z Poznańskiego To się dzisiaj nie mówi. I w ogóle o tym, że się wiele rzeczy nie mówi w Polsce, no bo Polacy to doskonale wiedzą, ale my o tym głośno nie mówimy, no po pierwsze nasza młodzież nie wszystko wie, a po drugie przede wszystkim nie wiedzą o tym na świecie. A natomiast bardzo głośno i czasami również za polskie pieniądze naszego polskiego podatnika rozgłasza się na świecie, jacy to Polacy współpracowali z Niemcami w operacjach Holokaustu.
I jeszcze o tym w dzisiejszej popołudniowej audycji będzie mowa w Radiu Wnet, bo gościem również telefonicznym będzie pan Tomasz Tomański, doktor Tomasz Tomański z Instytutu Pamięci Narodowej. Mam przed sobą jego korektę obrazu, to jest o słynnej książce, o której będzie mowa zresztą na konferencji w Paryżu. Także zachęcam pana do słuchania Radia Wnet, Popołudnia Wnet i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Rafał...
Nie musi mnie pan zachęcać. Wprawdzie do mnie nie docieracie drogą radiową, ale docieracie przez internet.
Z czego bardzo się cieszymy. Doktor Rafał Brzeski był gościem Popołudnia Wnet, a teraz posłuchamy zespołu King Crimson.